Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Alleluja.
Tak mówimy, ponieważ jest trzecia niedziela wielkanocna. Jesteśmy ciągle w radości zmartwychwstania Pańskiego. Już wiosna w pełni, wszystko kwitnie. Wydaje się, że wszystko jest jasne, proste, światło pada z nieba na ziemię. I życie rusza naprzód. Nie zawsze tak jest w życiu. Czasem w życiu jest bardziej mętnie, nijak, mgliście. Czasem nie wiemy, co zrobić, czasem plączemy się z czymś. Jestem katolikiem, nie jestem, jestem chrześcijaninem, nie jestem. Nie ma co ukrywać. Tak bywa, prawda? I dzisiaj, w związku z tym, spróbujemy pogadać o takiej życiowej mgle. Jak ksiądz powiada, czy prowadzi rozmowy duchowe, to spotyka ksiądz takich ludzi we mgle.
Wszyscy jakoś tam we mgle jesteśmy. Spowiednik też jest często we mgle, czyli ksiądz, czyli ja również. Ale rzeczywiście sakrament pokuty pojednania stwarza przestrzeń, w której można doświadczyć rozproszenia wszelkich ciemności, wszelkich mgieł i użyć światło. I Pan Bóg przez Ducha Świętego tak właśnie działa, że także przez sakrament pokuty pojednania przychodzi z wielkim światłem do nas wszystkich, o ile chcemy to światło przyjąć. Przychodzi do spowiednika, który próbuje w jakiś sposób odpowiedzieć na to wyznanie penitenta, no i modlimy się o to i wierzymy, że przychodzi także do penitenta, aby mu pokazać drogę.
Do penitenta podczas spowiedzi przychodzi, ja tego doświadczam, więc każdy, kto chodzi do spowiedzi, to chyba tego doświadcza. Ale jeszcze o tej mgle, życiowa mgła, no dobra, odchodzę od konfesjonału i mogę już po trzech dniach z powrotem nie wiedzieć, w którą stronę.
Dlatego przypomnieliśmy sobie na samym początku, że jesteśmy w czasie wielkanocnym, w okresie zmartwychwstania Pana Jezusa, Jego zwycięstwa nad wszelką mgłą. Jest to wyzwanie, jest to zadanie, którego istotą jest trwanie w relacji z Jezusem, ponieważ to On rozprasza ciemności. On rozprasza mgły. On jest tym światłem, które sprawia, że mgła opada.
I właśnie z tym światłem będziemy przez tę mgłę się dziś przebijać. A zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 3, wersy od 13 do 15 i od 17 do 19.
Piotr powiedział do ludu: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawracajcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.
No mgła. Mówi sam święty Piotr, działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. No co trzeba mieć w głowie za bałagan, żeby zabić Boga i ocalić złoczyńcę? Przepraszam, to jak ktoś chce komuś na coś zrobić, to znaki czasem przestawi, że ten na Kraków, a tamten na, prawda, Wrocław, tak, Gdańsk, i przestawi odwrotnie.
Myślę, że pytanie jest bardzo na miejscu, tylko że powinniśmy je skierować tak naprawdę do samych siebie. Co trzeba mieć w głowie, żeby się opowiadać, prawda, ciągle i na nowo przeciwko Panu Jezusowi, to co przed chwilą zostało powiedziane. Jesteśmy u sakramentu pokuty i pojednania, wyznajemy wszystkie swoje grzechy, oddajemy je Panu Jezusowi, przyjmujemy zamian Jego miłosierdzie, odchodzimy od konfesjonału i w 3 dni później, a może szybciej, a może trochę później, robimy dokładnie to samo.
I to jest tajemnica. I być może wiele osób tak ma, bo nie chcę mówić o sobie, ale przecież jest tak, że spowiadamy się często z tych samych grzechów. To jest patologicznie się przekręca ten drogowskaz.
Tak. No tak funkcjonujemy, tacy jesteśmy. I to jest z jednej strony smutne, bo pokazuje naszą małość, słabość i nędzę, a z drugiej strony, no cóż, w tej całej nędzy i słabości Pan Bóg nie przestaje nas kochać i nie przestaje nas z tego matriksa swoistego, z tej mgły, nie przestaje nas ciągle wyprowadzać na światło, pokazywać nam drogę, mówić, którędy iść, żeby we mgle nie błądzić, żeby widzieć właściwą drogę. My mamy przez Niego wszystko podane. Cały czas myślę, że mamy problem, ja sam się na tym ciągle łapię, z tą decyzją, żeby jednak iść za Jezusem. Żeby żyć w świetle zmartwychwstania, żeby żyć w świetle Jego łaski. Żeby konsekwentnie ciągle odnosić całe swoje życie do Niego w tych codziennych sprawach, tych wyborach. Bo my w te mgły i różnego rodzaju pułapki, oszustwa i w kolejne grzechy wchodzimy dlatego, że dajemy się zmanipulować złu, dajemy się zmanipulować grzechowi, dajemy się zmanipulować złemu duchowi. Nie byłoby grzechu, gdyby nie było naszego przyzwolenia przecież.
No dobrze, co się dzieje między światło wielkanocne, odejściem od konfesjonału, kiedy wszystko wiem i rozumiem, bo tak przecież jest. Znaczy, wiele osób tak przeżywa. Ja tak to przeżywam, wszystko rozumiem. Tutaj trzeciego dnia zmartwychwstał, a tam trzeciego dnia znaki już są z powrotem. Co się dzieje w nas? Co to jest?
Można by powiedzieć, trzymając się znowu Pisma Świętego, że odkrywamy prawdziwość słów świętego Pawła, który mówi: nieszczęsny ja człowiek, bo nie czynię dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę. Nie wiem, czy jest jakakolwiek odpowiedź sensowniejsza na to pytanie.
No to skoro święty Paweł tak miał, to przepraszam, to ja też mogę.
Tak. No.
Czy to mnie usprawiedliwia?
No to mnie nie usprawiedliwia właśnie, tak to, ale ja tak mam. Tak, nie wiem, czy tak mogę mieć, ale ja tak mam i tak jest. I to jest pewna prawda o mnie, którą się trzeba zmierzyć. A najlepiej się z nią zmierzyć w ten sposób, że przyznaję się do tej prawdy, czyli wracam z powrotem do źródła miłosierdzia, oddaję to Jezusowi i na nowo przyjmuję Jego łaskę. Nie ma innej drogi, nie ma tu żadnej drogi na skróty. Dla mnie to jest też bardzo uciążliwe, bardzo bolesne, bo ja się też spowiadam. Wszyscy księża się spowiadają. Ja się też spowiadam i się spowiadam dość często, bo już tak średnio co 2 tygodnie. I niestety ciągle mam z czym do tego konfesjonału przyjść. I to nie jest, no właśnie, to nie jest miłe doświadczenie. A z drugiej strony jest to jakaś szkoła zaufania Panu Jezusowi oraz uświadamiania sobie, jak bardzo ja potrzebuję, w kontekście tego czytania, jak bardzo ja potrzebuję światła Pana Boga, żeby dokonywać dobrych wyborów w moim życiu. Bo ci bohaterowie, ten lud, ci przełożeni, których tutaj, do których Piotr kieruje to słowo świadectwa swojego i takiego nauczania, oni też mieli wybór. To nie jest tak, że nie wiedzieli, co robić. No, Piotr tutaj tak ładnie i troszeczkę próbuje z jednej strony usprawiedliwić, powiedzieć, no działaliście w nieświadomości.
Ale dobra, to sekundę nad tym się zastanówmy, bo to była grubsza sprawa. Bo to oni nie wszyscy mieli tak samo to poustawiane, dlatego że jednak ci przełożeni, którzy byli troszkę wyżej i mieli troszkę, jak to się dziś mówi, większy dostęp do informacji, prawda? Czyli to była forma władzy. No to oni, wiedząc, co robią mniej więcej, jednak kompletnie zmanipulowali tych ludzi. Pewnie winy się rozkładają różnie, bo na tych wyżej, którzy, to oni poprzekręcali te znaki.
To prawda. I to trzeba wiedzieć. Czy nie będziemy tutaj mówili o winie, ponieważ to już jest między człowiekiem a Panem Bogiem, ale odpowiedzialność rzeczywiście każdego z nas jest. Tych, którzy mają władzę, mogą wpływać, mogą manipulować ludźmi, ale odpowiedzialność tego, który poddaje się tej manipulacji, też jest bardzo konkretna.
A tu jest napisane. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, czyli zeszli według poprzekręconych znaków, ale to wcale nie znaczy, że byli niewinni.
Dokładnie, byli winni, bo pozwolili się manipulować. Można powiedzieć tak, takie dobre słowo usłyszałem jakiś czas temu, że w zasadzie to wszyscy rozczarowali. Tej rzeczywistości męki, śmierci Jezusa, jego skazania na śmierć pierw, prawda, i tego, jak się wszyscy zachowali, to wszyscy rozczarowali. Piłat rozczarował, bo wiedział, co robi i wiedział, że jest sprawiedliwy. Właśnie, przywódcy, ponieważ nadużyli swojej władzy.
Bali się, lepiej niech jeden zginie za naród, a poza tym trzeba byłoby co, księgi przeprawiać, to bez sensu.
Dokładnie. Kolejni ludzie, prawda, zawiedli, bo się dali zmanipulować. Uczniowie, ponieważ
wszyscy uciekali. Oni widzą człowieka. Widzą tego człowieka, nie? Mhm. I to oni wydają werdykt i krzyczą: ukrzyżuj. Każdy na swoim poziomie wydaje.
Tak, no ale my też widzimy rozmaitych ludzi.
Apostołowie, którzy zwiewali spod grobu też. Też, spod krzyża też.
Znaczy, nie ma ludzi, którzy tutaj nie zawiedli, nie rozczarowali.
No, poza matką i kilkoma osobami.
Tak, aczkolwiek w Ewangelii Marka o tym za dużo nie ma. Natomiast rzeczywiście tak jest. A pomimo to Jezus zmartwychwstaje. Że całe to morze zła, te wszystkie ludzkie błędy, złe decyzje, prawda, z różnych powodów podjęte, nie przeszkodziły Jezusowi dokonać dzieła, które zamierzał dokonać. Czyli uratowania każdego człowieka, bez względu na to, czy był przywódcą, czy Piłatem, prawda, czy pod krzyżem ludem stojącym, czy tymi krzyczącymi ukrzyżuj albo uwolnij.
A to jest taka bajka, król jest nagi. To jest system kłamstw, gdzie wszyscy wiedzą, co się dzieje, no to może by było inaczej, ale nikt nie ma odwagi powiedzieć, jak jest.
No właśnie.
I tylko najbardziej niewinny mówi, jak jest.
I myślę, że nikt z nas nie będzie mógł się kiedyś tam przed Panem Bogiem wymówić takim stwierdzeniem, prawda, że ja nie wiedziałem, jak jest, nie wiedziałem, o co chodzi. Jeżeli żyjemy w świetle Pana Boga, to my wiemy, jak jest.
Przynajmniej po spowiedzi.
Tak. Tak. No właśnie, jak jesteśmy w stanie łaski, to wiemy, jak jest. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie za tym pójść. Myślę, że czas obecny bardzo mocno nam będzie weryfikował to, odpowiedź na to pytanie.
Tak, czas obecny i nadchodzący, ponieważ są, zawsze były, ale teraz to jest wyjątkowo dobra specjalizacja, całe akademie, wydziały i instytuty przekręcania znaków. I generalnie jest coraz trudniej. Czy nie jest?
Czy jest coraz trudniej, ale tym trudniej jest, im bardziej pozwalam się odciągnąć od źródła światła, które mi pokazuje właściwą drogę. Jeżeli trwam przy Panu Jezusie, to naprawdę proszę mi wierzyć, że jestem w stanie rozpoznać prawdę i kłamstwo, prawda, dobro i zło. Jestem w stanie przy całej swojej ułomności dokonywać dobrych wyborów. O czym? Potknę się, poślizgnę się, ale ja się w tym nie pogubię, ponieważ Jezus mi na to nigdy nie pozwoli. Natomiast jeżeli odejdę od tego światła, to przepadłem.
A kłamstwo, o czym jeszcze będziemy mówić, ma to do siebie, że generuje ścisłe systemy kontroli, które wypychają prawdę i ją niszczą. A za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, rozdział 2, wersy od 1 do 5.
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Przed chwilą była mowa o tych, którzy krzyczeli na krzyż, którzy podejmowali decyzję o śmierci Jezusa, że byli gdzieś we mgle zakręceni, poplątani, pomyliło im się, zmanipulowani, prawda? Mimo, że jednak dopuścili się ciężkich win. Tutaj idziemy krok dalej. To nie chodzi tylko prawda, kłamstwo, dobro, zło. Zasady, one mają imię i twarz. Potem zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Czyli to nie jest wybieram dobro albo zło. Wybieram Jezusa albo, Panie, nie wiem, albo co, albo szatana, albo...
Zdecydowanie wybieram Jezusa albo szatana, chociaż taki wybór nam często nie przejdzie przez myśl w konkretnych sytuacjach, bo my bardziej wybierzemy Jezusa albo wygodę, prawda, powiemy sobie. Mamy różnego rodzaju synonimy na określenie tego, który jest władcą ciemności, którego tak naprawdę wybieramy zawsze odrzucając Pana Jezusa, bo nie ma trzeciej drogi. Ta trzecia droga jest ostatnio bardzo modna, ale nie ma trzeciej drogi. Jest albo dobro, albo zło. Jest albo prawda, albo kłamstwo. Jest światło, albo ciemność. I Jezus bardzo nam wyraźnie to mówił, że niech wasze słowa będą tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Mówimy też często tak potocznie, że w mętnej wodzie diabeł łowi. I myślę, że całe takie zamieszanie, które się dzieje, próba połączenia dobra ze złem, stworzenia jakiegoś zbioru wspólnego, dzięki któremu będziemy mogli zaistnieć jakoś tak wygodniej, bardziej komfortowo, żyć spokojnie, jest kłamstwem złego ducha. Droga do światła jest jedna, droga do nieba jest jedna, jest nią Jezus, sam o sobie to powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, czyli do nieba inaczej, jak tylko przeze mnie. I święty Jan bardzo mocno to przeżył w sobie samym, prawda? Przemedytował, rozważył. Kiedy pisze do swojej wspólnoty, do chrześcijan, których zakłada, to pierwsze zdanie jest już takie mocne. Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. To jest, co z tego, że tak piszesz? Jeżeli on tak pisze, ktoś może się zastanawiać, czy ja jestem w stanie nie grzeszyć. Prawda? On pisze to do wyznawców Jezusa Chrystusa. Nie pisze to do przypadkowych ludzi. Pisze to do ludzi, którzy wybrali Jezusa. Skoro wybrałeś Jezusa, to jesteś już potencjalnie święty. Już jesteś dzieckiem Boga. Już jesteś zdolny do tego, żeby żyć z Jezusem, żyć w łasce Bożej. Przykłady świętych nam to potwierdzają. I tych, prawda, z wysokiego świecznika, piedestału. I tych świętych takich, których nikt na ołtarze nie wyniesie, ale być może znamy ich swojego własnego otoczenia, swojej rodziny, ludzi prostych, którzy konsekwentnie wytrwali przy Panu Jezusie, realizując miłość, realizując dobro, idąc drogą Jezusa. Jesteśmy zdolni do tego, żeby nie grzeszyć. Ale on też wie, że jesteśmy ludźmi. Więc mówię, jeżeli nawet by ktoś zgrzeszył, to nie jesteś na pozycji straconej. To znaczy, że zawsze możesz wrócić do Jezusa. Masz kogoś, kto ci te grzechy przebacza. Ten sam, którego wybrałeś. Ten, który jest twoją drogą do nieba. On nie jest tylko i wyłącznie gdzieś tam daleko celem i macha do ciebie, no to przyjdź tutaj, ale stał się dla mnie drogą. Prawda? I dał mi konkretną naukę, dał mi konkretne przykazania, konkretne drogowskazy na tej drodze, żebym ja się nie pogubił. Żebym nie szedł właśnie gdzieś tam w mgłę, w jakieś takie szemrane układy, w jakieś takie pomieszanie wartości, które rzeczywiście sprawią, że ja w pewnym momencie już nie będę wiedział, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. W Jezusie zawsze jestem zdolny to rozpoznać.
Tu jest napisane, kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Tutaj nie jest napisane, że kto zaś zachowuje jego naukę, ten płonie doskonale własną miłością do Boga, tylko kto zachowuje jego naukę, to jest napełniany miłością Bożą. Czyli kiedy ja mam podjąć tę decyzję, to na Boga nie z siebie, tylko mogę korzystać z mocy Bożej, z siły Bożej, z łaski Bożej, nie? To On mnie złapie, a nie ja sobie poradzę.
Dokładnie. Ja muszę z tej mocy korzystać. Ja innej mocy nie mam. Nie mam swojej własnej mocy. Ja muszę korzystać z mocy Jezusa, z mocy Bożej. I dlatego za każdym razem, kiedy ja oddaję Jezusowi swoje grzechy i otrzymuję w zamian Ducha Świętego, tworzy się we mnie przestrzeń, którą my nazywamy właśnie łaską uświęcającą. Przestrzeń, w której Bóg może w moim życiu działać, może być w niej obecny, w którym ja nie stawiam mu żadnych przeszkód, działaniu jego łaski nie stawiam żadnych przeszkód. I on wydoskonala mnie i w wierze, i w miłości, i w nadziei, prawda? I uzdrawia te wszystkie moje poranione serca, konsekwencje moich grzechów. Czyni we mnie to dzieło uświęcenia, którego ja potrzebuję. I to nie jest jakieś wydarzenie, w którym ja mogę w jakikolwiek sposób uczestniczyć w oparciu, nie wiem, o swoje własne siły. Nie, ja to, co zawsze mogę zrobić, to mogę Jezusowi zrobić miejsce, zaprosić Go do siebie, a resztę robi On.
A gdyby nawet nawalił, co przecież robił, bo po to się pochodzi do spowiedzi, że kiedy się ma tę świadomość, prawda? Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, pisze święty Jan, mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, czyli jeżeli mam problemy z busolą, to tu jest Sprawiedliwy. I ja tą busolę w razie wątpliwości ostrzę i ustawiam na kierunki Jezusa Chrystusa, na Niego ustawiam. To jest mój azymut.
Tak, i On jest tym, który jest sprawiedliwy, ale On jest właśnie tym, który jest też usprawiedliwiającym mnie. On mnie czyni sprawiedliwym. I ważne jest, żeby nie udawać sprawiedliwego przed Panem Bogiem. Nie udawać, że nic się nie stało, nie udawać, że ja sobie radzę, że ja wiem, jak powinienem żyć, że ja sam ten problem rozwiążę. My często tak robimy, ja to słyszę też w konfesjonale, dlaczego przychodzisz tak późno do spowiedzi. No bo pierw chciałem coś zmienić w swoim życiu, pierw się chciałem poprawić, tak? No i to jest taka naturalna, żeby lepiej wypaść.
Czyli chciałem podskoczyć do słońca i ciągle nie wychodziło.
No właśnie.
I doskakiwałem do ławki.
Tylko. Ale może nawet mi się coś udało, bo nie chodziłem do kościoła przez tam pół roku, ale przez ostatnie 3 miesiące to już do kościoła przychodziłem częściej. Prawda? I teraz uznałem, że jest już dobry moment, żeby przyjść do Pana Jezusa, i bo już trochę lepiej wypadnę w Jego oczach, prawda? Bo ja już coś zrobiłem. Nie, no to jest pomyłka, tak? To jest strata czasu.
To jest też pułapka troszkę, bo jeżeli ja już wypracuję sobie ten garnitur, w którym przychodzę, i ja naprawdę się na tym napracuję szczerze, bo ja tak myślę, mam to, jestem w tej mgle, prawda? Tak mi się kręci gdzieś. Idę tam i teraz Pan Jezus, jeżeli chciałbym na szczerość przyjąć tą Jego naukę, to powinien zdjąć ten garnitur, co tak się nad nim napracowałem, te szlify, i On mi da swój.
Tak, znaczy on to tak czy inaczej zrobi, bo nawet ten mój garnitur przy mnie upracowany, to on się nie nadaje do noszenia.
Ale mi jest go szkoda, bo to ja go sobie zrobiłem.
Ja wiem, no ale właśnie powiedzmy sobie, że jeżeli już przyszedłem do spowiedzi, to czy jestem tego mniej czy bardziej świadom, to już odżałowałem ten garnitur, już go odżałowałem. Bo to mnie jakoś stawia przed Panem Bogiem w prawdzie, a to jest naga prawda.
Naga prawda.
Tak, dosłownie. I tylko wtedy, kiedy ja w tej nagiej prawdzie stanę przed Panem Bogiem, to ktoś mi takie piękne świadectwo składał i takiej wizji duchowej pewnej, że był bardzo brudny, bardzo poranny, bardzo niedoczony i miał wejść do rzeki. Pan Jezus stał po drugiej stronie tej rzeki. On miał do tej rzeki wejść i do Niego przypłynąć. Był brudny, był w łachmanach. I jak płynął przez tą rzekę, to ten prąd był tak silny, że zdarł z niego całe to ubranie, to wszystko poszarpane, te łachmany, to wszystko brudne, zdarł z niego. Kiedy on przedostał się przez tą wodę, prawda, brodząc w niej tam po szyję prawie, wyszedł nagi. I wtedy Pan Jezus mówi do swojej Matki Maryi, żeby go ubrała. Tak? W to, co Pan Bóg daje, w tą szatę łaski. Czystą szatę, doskonałą szatę, nieskalaną szatę. I to jest to, co Pan Bóg zawsze robi w sakramencie pokuty i pojednania.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.
Tak jest. I to oznacza, że każdy, nie tylko ci, którzy słuchają teraz tego słowa, którzy je rozbawią, którzy chodzą do kościoła, ale także ci, którzy dzisiaj są daleko, mają szansę. Bo Bóg chce i tą szansę daje każdemu z nas i każdemu człowiekowi. I możemy z tej mgły wychodzić. Tylko musimy się na to zgodzić. Musimy to wybrać.
A za chwilę wsłuchamy się w głos Pana Jezusa w Ewangelii według świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział 24, wersy od 35 do 48.
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożywał przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
gdybym miał sobie wyobrazić tą sytuację spotkania Jezusa przychodzącego do uczniów z uczniami, to trochę jednak można to przenieść na moment spowiedzi. O tej spowiedzi dziś mówiliśmy. Czyli są zamknięte, Panie, tam ciężko wejść, to może w innych fragmentach jest to jakoś mocniej opisane, że oni byli w sumie nie gotowi do końca, ale jakąś decyzję podjęli. Tych dwóch wróciło. Wróciło. Zostali przez Jezusa tchnięci, namówieni. Wróciło. I teraz on niejako z zewnątrz wchodzi. Zapala światło i toczy z nimi ten dialog. Oni doświadczają czystej świętości. Są oko w oko ze Zbawicielem. Ja przy spowiedzi też tego doświadczam.
To prawda. I być może też przeżywam różnego rodzaju emocje, różnego rodzaju lęki. Wiele osób o tym mówi, że bardzo trudno mi się spowiadać i bardzo dużo opory mam, żeby tutaj przyjść, prawda? Czasami to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo się nie spowiadałem, bo się boję, bo się bałam, czy jakoś tam, nie? No, dla nikogo z nas spowiedź nie jest łatwym doświadczeniem, bo myślę, że nie bez powodu, bo to nie jest tylko kwestia przyznania się do swojej nędzy, do swoich grzechów, ale myślę, że tutaj od strony duchowej też zły duch działa, żeby nas pozamykać w sobie samych przez nasze grzechy, żeby nas w jakiś sposób oddzielić od miłosierdzia Boga, żebyśmy nie wierzyli w to, że to ma sens, że sens ma to, że wracamy, nawet jeżeli wracamy po tygodniu, po dwóch z tym samym, że jednak jest sens, żeby wrócić. To doświadczenie lęku, różnego rodzaju takich ciemności, zamieszania, tutaj oni są zatrwożeni wręcz, wylękli w tym doświadczeniu, kiedy Jezus do nich przychodzi, ale wszystko się zmienia, kiedy oni go rozpoznają. Prawda? Jezus wchodzi w lęki nasze, wchodzi w nasze ciemności, wchodzi w nasze bezradności i przynosi pokój. W tych opisach zmartwychwstania bardzo często to słowo pada. Pierwsze słowa Jezusa to jest pokój wam. Jezus przychodzi do nas z pokojem właśnie przez ekran pokuty i pojednania. Przychodzi wyciszenie, z takim wyciszeniem, przychodzi też ze światłem. Jeżeli tylko tego chcemy, nie ma większego znaczenia, co tam spowiednik powie. Łaska sakramentu działa bez względu na to, co spowiednik powie. Bardzo ważne jest natomiast moje nastawienie, kiedy przychodzę do Jezusa z prawdą mojego życia.
Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto dawał takie świadectwo i mówił o tym, że doświadczył bardzo mocno miłości Bożej. Zupełnie przeniknęło go niesłychane uczucie, doświadczenie. Zaczął nagle wszystko rozumieć, co mu się w życiu przydarzało, a niespecjalnie mu to życie się udawało. Więc ja go pytałem o to, czy on prosił Boga o doświadczenie miłości Bożej, czy prosił go o doświadczenie relacji, tego właśnie. On powiedział, skąd? On nawet nie wiedział, że można tego od Boga oczekiwać. On po prostu chciał, żeby mu się poukładało w życiu. I tak strasznie tęsknił za jakimś ładem i sensem, że prosił, żeby Bóg coś zrobił. Ale co miał zrobić, to on naprawdę nie wiedział. Otrzymał taką niesłychaną wewnętrzną łaskę. I przecież jak idziemy do spowiedzi, to my też dostajemy coś nie z nas, tylko z zewnątrz.
Sam fakt, że przychodzimy do spowiedzi, już nie jest z nas, tylko jest z zewnątrz. Tak? Przychodzi od Pana Boga. Jedną z ról Ducha Świętego w stosunku do nas w naszym życiu to jest przekonać nas o grzechu, pokazać nam nasz grzech, objawić ten grzech. Dlaczego? Dlatego, że tylko wtedy, kiedy zrozumiem swój grzech, zrozumiem, że przez grzech tracę, że umieram, że grzech mnie niszczy, i że wobec Niego jestem bezradny, tylko wtedy jestem gotów przyjść do Jezusa. Tylko grzesznik potrzebuje Zbawiciela. Człowiek chory potrzebuje lekarza. To Pan Jezus tak pięknie mówił w tych różnych porównaniach i przypowieściach.
Ale tutaj dodam, dobrze chory, ale on ten chory wcale nie musi mieć świetnej diagnozy, bo czasem tak się chciałoby mieć, że jak ja dojdę, o co mi chodzi, to wtedy pójdę. Czyli mogę przyjść ze swoją mgłą.
Jak najbardziej. Przyjść z tym, czego nie rozumiem, tym sobie nie radzę, przyjść po prostu takim, jakim jestem. Ważne, żeby być szczerym. Dlatego jednym z warunków ważnej spowiedzi jest szczera spowiedź, czyli mówienie, jak jest. Nawet jeżeli to nie będzie ponazywanie po imieniu wszystkich swoich grzechów, bo jak właśnie, sam ich do końca nie rozpoznaję, nie jestem do końca ich świadom, ale nawet jeżeli będę mówił w czasie spowiedzi właśnie tego, że no, nie rozumiem tego, co się w moim życiu dzieje, nie rozumiem różnych moich postaw, moich zachowań, moich reakcji, nie rozumiem, dlaczego się wiele rzeczy sypie, to już jest, prawda, wypowiadanie przed Panem Bogiem tego wszystkiego, co się we mnie dzieje. Ci dwaj uczniowie, tutaj nie ma tej opowieści, bo to jest zaraz po tym powrocie z Emaus, oni też Jezusowi opowiadali o swoim rozczarowaniu, jak szli do tego Emaus, uciekali, opowiadali o tym wszystkim, co ich smuciło. I
taka spowiedź trochę.
To jest taka spowiedź, dokładnie, to była taka spowiedź. A potem Jezus przyszedł na tą rzeczywistość ich wyznania, ich stanu duszy, przyszedł ze Słowem Bożym, oświecił to tym Słowem Bożym, zaczęli to rozumieć. Rozpoznali go przy łamaniu chleba. Nie musiał ich zachęcać nawet, żeby wracali do Jerozolimy. Oni sami tą decyzję podjęli, chociaż warunki nie były sprzyjające, bo to już noc, a tam nikt się nie włóczył nocami po gościńcach, bo można było dostać w głowę i stracić sporo, nawet życie. A mimo to wracają i przychodzą i idą do źródła, idą do miejsca, z którego uciekali. Idą do wieczernika.
To mocno bardzo.
No właśnie.
Idą do miejsca, z którego uciekali. Czyli jak ja popełniam grzech, jak ja się zakręcę i pójdę nie tam, gdzie trzeba, to uciekanie dalsze jest bez sensu. Powinienem wrócić do tego miejsca, trudnego, bolesnego, i oddać. Wrócić.
To też, tak można powiedzieć, ale to jeszcze dalej można powiedzieć, że ja grzeszę w pewnych okolicznościach mojego życia, w pewnych relacjach z konkretnymi osobami i chcę od tego uciec od siebie. I Pan Jezus mnie w tej ucieczce chce zatrzymywać i On mnie zachęca do tego, żebym się przed Nim wypowiedział. Spowiedź jest świetnym miejscem, żeby to uczynić. I kiedy ja oddam to Jezusowi i przyjmę ze mnie Jego miłosierdzie, ja mogę wrócić do tej sytuacji, z której uciekałem, do tej sytuacji, gdzie tam ten grzech się wydarzył, do tych ludzi, jako inny człowiek. Już jakoś tam trochę poukładany, więcej rozumiejący, więcej świadomy, trochę uzdrowiony przez Pana Jezusa, czy bardzo uzdrowiony przez Pana Jezusa. No jak długo mi tego wystarczy, to już tego nie wiem. Ale właśnie, no ja wracam z powrotem z konfesjonału do mojego domu, do mojej rodziny, do mojego życia, do mojej pracy, do tych ludzi.
Na swoje 3 dni, żeby Abarot z powrotem narobić bałaganu.
Daj Boże, że z każdym razem to już będzie nie 3 dni, tylko 3,5, potem może 4 i tak dalej. To jest, no naprawdę łaska Boża jest w stanie nas uzdalniać do tego, żebyśmy wytrwali w relacji z Panem Bogiem długo. Długo. Oczywiście nie w nieskończoność, bo ja też na to jestem uczulony.
Na wieczność.
Owszem, to tak już ostatecznie eschatologicznie jak najbardziej tak, ale gorzej, jeżeli ktoś już wyspowiada się i uznaje, że tutaj przez najbliższy rok może już się nie spowiadać, ponieważ już osiągnął taki poziom doskonałości duchowej, że mu to wystarczy, jest tak napełniony. Tego bym się jednak wystrzegał, tego się bardzo boję, bo święci się spowiadali bardzo często.
Jeszcze słowo mgle, to jest taki piękny zwrot, konkretny. Mówi Jezus, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Czyli to jest tak naprawdę mgła. Oni są zmieszani, pokręceni, dali się zmanipulować, nie wiedzą, o co chodzi. I Pan Jezus to przecina. Może warto się modlić o to, żeby On przecinał te nasze niejasności.
Tak jest, żeby rozwiązywał nasze umysły, wszystkie więzy, które są zawiązane na naszych umysłach, na naszych sercach, bo ktoś, nawet egzorcyści często powtarzają, że jednym z takich mocnych działań dzisiaj złego ducha to jest właśnie działanie na nasz umysł, żeby związać nasze myślenie, żebyśmy nie byli w stanie jasno myśleć, rozumieć tego, co Jezus do nas mówi, co Bóg do nas mówi przez swoje słowo. Dlatego modlić się o rozwiązanie swojego umysłu, o to, żeby móc jasno postrzegać, żeby korzystać z tych władz, które Pan Bóg mi dał, stwarzając mnie rozum i wolna wola. Jeżeli ja będę żył w Jego nauce, to co dzisiaj już na samym początku, w pierwszym czytaniu, bo jeżeli żyję w Jego nauce, jeżeli zachowuję Jego naukę, to ja żyję w świetle. I zły duch nie może tutaj za wiele nakombinować.
I wtedy idę w życie, bo gdy oni jeszcze z radości nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia, no wyjdź z tego kościoła, tego konfesjonału, prawda, i żyj, nie zaszywaj się gdzieś.
Tak, żyj, no i właśnie, staraj się żyć tą pełnią życia, życiem człowieka zbawionego, życiem w Duchu Świętym. Żyj, daj się prowadzić Panu Bogu, daj się prowadzić Duchowi Świętemu, tak jak On chce. Czyli Jezus to do nas mówi, daj mi się poprowadzić dalej. Daj mi się poprowadzić dalej, no bo nasze problemy zaczynają się wtedy, kiedy my dochodzimy do wniosku, że sami się lepiej poprowadzimy. No i wtedy padamy znowu w mgłę i w tej mgle w doły, krzaczory i inne raniące rzeczywistości. A jeżeli się pozwolimy Jezusowi poprowadzić, to będziemy dużo bardziej bezpieczni i mniej tych upadków będzie, chociaż będą. Bo droga do nieba jest naznaczona upadkami, ale i powstawaniem.
No to w drogę.
Drogę z nami, wyrusz Panie.
Nam nie wolno w miejscu stać. Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj.